Ja miałam problem z własną matką. Miała tam chorobę taką, że nie bardzo kojarzyła, co robi ze sobą. Nie dawałam sobie rady, byłam psychicznie i fizycznie wykończona. I ktoś ze znajomych mi podpowiedział, żeby zadzwonić do hospicjum. Pomoc była natychmiast. Byłam w szoku. Po prostu brak słów, że takiej inicjatywie, tym ludziom wielkiego serca, nie pozwolono, żeby tę pracę kontynuowali dalej. I komu zrobiono krzywdę?
Jadą wozy kolorowe taboran, jadą wozy kolorowe wieloran. Może zmieści spadających im powróży wiatr cygański wierny kompanii.
Pani Janina uwielbiała tą piosenkę. To było 3 dni przed Wielkanocą. Zadzwonił do mnie 17-letni syn i powiedział: ja panią bardzo potrzebuję. Przyjechałam, podeszłam do łóżka, nawiązałam z nią kontakt, od razu mnie zaakceptowała i zapytałam, czy chciałaby pani coś jeszcze, może jakiś oglądnąć ciekawy film, może posłuchać jakiejś muzyki. Ona mówi: proszę pani, tak bardzo kochałam Marylę Rodowicz, tak uwielbiam jej piosenki, ale nie mam ani magnetofonu, ani radia, a to by mi sprawiło ogromną przyjemność. Przywiozłam magnetofon, kasety. Słuchała na okrągło tej muzyki.
Samochód hospicjum Zielony Maluszek i jest na podwórku. Panie, które przyjechały, widziałam je po raz pierwszy. Ciepłe, otwarte, bardzo wspierały mnie duchowo, mojego męża, mojego tatę, który wtedy już był tak bardzo chory. Były na każde moje zawołanie. Godzina 11:30, sobota. Ja kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje. Telefon, pół godziny kobiety były. Podały po kroplówkę, siedziały do 3:00 w nocy. Przede wszystkim przeszłam przeszkolenie, bo to jednak silne leki. Trzeba było bardzo uważnie je dawkować. Asia mnie uczyła tatę pieluszkować. U nas to trwało właściwie miesiąc. No. Gdyby to było w szpitalu, wiem, że byłby to ogromny dyskomfort. Nawet jakbyśmy siedzieli tam 24 godziny na dobę. To jest jedyne, co choremu możemy dać. Jego łóżko, jego pościel, jego kołdra, jego zegarek i ta jego gitara na tej szafie. Nie wyobrażam sobie, jak nie będzie takiego hospicjum domowego.
To jest nasz kochany maluszek, który nam służy 10 lat, którym woziliśmy właśnie na tych drabinach sprzęt, łóżka, materace, wózki inwalidzkie. Jeździliśmy z zespołem do naszych chorych i w Pile, i poza Piłą. Aż serce boli, że musimy go oddać obce ręce, no ale musimy sprzedać, bo taka jest zresztą ustawa, że sprzęt ruchomy i nieruchomy musi być sprzedany albo przekazany innym organizacjom pozarządowym. Tu wisiały certyfikaty, zaświadczenia po wszystkich szkoleniach. Każdy wolontariusz, jak ktoś wchodził z zewnątrz, mógł przeczytać: aha, lekarz ukończył taki kurs, pielęgniarka ukończyła taki kurs, wolontariusz skończył kurs dla osieroconych, opiekę nad terminalnie chorym. Każdy, kto wchodząc już tu do tej poradni, wiedział, z kim będzie rozmawiał. To wszystko, co tu jest zrobione, kafelki, te drzwi działowe, to wszystko robiliśmy my za własne pieniądze. Wprawdzie był taki moment, że prezydent miasta, pan Kosmatka, pomógł spłacić ekipę, która pracowała tutaj. Pracowali też wolontariusze. Tu już nie będzie żadnej poradni, tu już będzie biuro fundacji Agnieszki Bartol. Prezesem fundacji jest pani Zuzanna Przeworska. I ona tu będzie prowadziła zajęcia, tu będzie miała spotkanie z młodzieżą. Która to jest klucz od poradni, to nie? Stowarzyszenie, dopóki nie będzie wyrejestrowane w sądzie, to jeszcze istnieje. Jesteśmy w trakcie likwidacji. Natomiast poradnia 16 sierpnia przestała działać. Nie mamy na energię, na telefony. A jeżeli były dotacje, to one były na konkretne cele. Na zakup łóżka, materaca. Ale jeszcze oprócz tego, że takie dotacje, załóżmy, dostawaliśmy, to trzeba było mieć jeszcze swoich 30% środków. Zmieniły się przepisy w sprawach nawiązek sądowych. Trzeba było być organizacją, która działa na terenie całego kraju. Zmieniły się również przepisy co do sposobu wydawania tych pieniędzy. Nawiązek nie wolno było wydawać na czynsz, czy na telefon, czy na paliwo. Konkretnie na leki, opatrunki i to było wszystko. Ale to nie było wszystko dla nas. Także jakby to drugie źródło finansowania poza naszą zbiórką, poza naszymi kwestami, zostało ucięte. Dla nas, jako stowarzyszenia, które pod sobą miało również poradnie, koszt utrzymania takiej poradni kosztowałby od 1000 do 1200 zł miesięcznie.
Myśmy miały zazwyczaj chorych biednych, którymi się już nikt nie chciał zajmować. Nie chciała się zajmować opieka społeczna, bo dla nich to był problem. Do szpitala, wiadomo, też nie bardzo. Myśmy do tych chorych po prostu chodzili i niewiele jest ludzi takich na przykład, którzy w nocy, tak jak Krysia z koleżankami jechały do Skrzatusza, pod Skrzatuszem jest taka kolonia, żeby stamtąd zabrać kobietę tym naszym biednym maluchem, śnieg po kostki to mało, po pas. Kobieta, która była gwałcona przez swojego męża, chora, cierpiąca bardzo, chora na nowotwór, chciała popełnić samobójstwo. Ciągnęły ją przez ten śnieg do tego malucha, żeby po prostu stamtąd ją zabrać. Takie też funkcje pełniłyśmy tutaj w hospicjum.
My chodziliśmy do wszystkich chorych. To nie była tylko choroba nowotworowa. To była choroba Alzheimera, po udarze mózgu, stwardnienie rozsiane. I z naszej pomocy korzystały rodziny. I z naszej pomocy korzystali też inni biedni ludzie, porzuceni, bezdomni, bezrobotni, wielodzietne rodziny. Naszych lekarzy i pielęgniarki wspierali również lekarze-konsultanci. Wspierali nas psycholodzy. Rehabilitanci. Podpisaliśmy umowę z firmą Grabil, z panią Grażyną Sobieraj i tam nasi chorzy mogli chodzić na rehabilitację. Ona nam co roku dawała bardzo dużo pościeli, mieliśmy zawsze na zmianę czystą pościel, mieliśmy zawsze na zmianę czyste, piękne piżamy nowe. Ci chorzy dostawali od nas naprawdę wszystko. Mieliśmy taką chorą, która miała tylko jedno marzenie, wykąpać się przynajmniej raz w życiu w wannie. Krótko przed śmiercią zawieźliśmy na wieś, daleko od Piły, jeden dom w lesie. Nalaliśmy ciepłej wody do wanny. Przywieźliśmy tą wannę z pianą. Włożyliśmy ją do tej wanny. Ona była tak szczęśliwa. Mówi, no ja jestem teraz panią.
Dużo się nauczyliśmy. Przede wszystkim spokoju, cierpliwości. Bo taki chory czasami jest no niecierpliwy. No nie można na niego pokrzyczeć. Tylko trzeba go przytulić, przewinąć, pocieszyć. Czy jakby krzyknął, czy coś by zrobił nie tak, to już nie ma po co tam wracać.
Bardzo często ten chory właśnie nam się zwierza i nam przekazuje ostatnią wolę. Często to bywają przedmowy na cmentarzu, przeprosiny ludzi, oddanie jakiegoś długu, ktoś ukradł coś, po śmierci biorę i przekazuję temu, komu on ukradł. My nie idziemy do chorego, nie stajemy, nie wypisujemy tylko recepty. Bywały takie przypadki, że lekarz rodzinny, kiedy jest agonia, wypisuje na przykład 28 recept. Ja mam taką dokumentację. 28 recept. Leki, które są podawane tylko doustnie. Tabletki. Pytam panią doktor, czy pani widzi stan tego chorego? No tak. Przecież ten chory jest umierający. Jak ja, wolontariuszka, mam podać tyle tabletek temu choremu, kiedy on już jest w agonii? A to ja tego nie wiem. U nas nigdy nie było, że lekarz jest wyższą hierarchią, pielęgniarka jest nieco niżej, a wolontariusz jeszcze niżej. Kierownikiem zespołu był nasz chory. Dopóki oni nie odejdą, my dalej jesteśmy z nimi. Nie jako hospicjum, tylko jako Krystyna Lemanowicz, Marysia Kolasa czy inni wolontariusze. Nowych już nie przyjmujemy. Wolontariat to jest skarb. I takiego skarbu pozbyło się nasze miasto Piła.
Prezydent Piły Zbigniew Kosmatka. Rozwiązuje się hospicjum. Właściwie to już są ostatnie dni, sekundy. Właściwie już nie istnieje. Dlaczego?
Idea nie przestała funkcjonować, natomiast przestało funkcjonować coś realizujące tą ideę w związku z tym, że stwierdziło, iż środki, jakimi dysponuje, nie wystarczają na realizację tego wszystkiego. Na tyle, na ile to było możliwe, starałem się umożliwić funkcjonowanie. O tym, że taką decyzję podjęto, dowiaduje się w połowie roku. Cóż, w tym momencie pozostało mi tylko i wyłącznie uszanować tą decyzję, jaką ci ludzie podjęli. Gdybym w jakimkolwiek momencie usłyszał, że cofa się w tą decyzję podjętą przez stowarzyszenie, witałbym taką inicjatywę z radością.
I pomógłby pan wspierać, tak?
Tak, wspierałem do tej pory.
W tym samym zakresie, czy jednak pomógłby pan w większym wymiarze?
Ja myślę, że dzisiaj byłoby to z mojej strony dzieleniem czegoś, czym jeszcze na ten moment nie dysponuję. Ale hospicjum działało nie tylko w Pile, ale na terenie powiatu. Nie wiem, jak inne samorządy podchodziły do działania hospicjum.
Tomasz Bugajski, starosta powiatu pilskiego.
Decyzja rozwiązania hospicjum uważam, że była za pochopna dla wszystkich stron. Dla nas jest to wielka strata. To była jedyna organizacja, która czynnie pomagała ludziom. Jest kilka, ale ta jest jedyna, która tak po ludzku podchodziła do tych zagadnień.
Hospicjum właśnie działało na terenie powiatu pilskiego, zresztą siłą rozpędu, bo 94 rok, kiedy zaczęło swoją działalność, istniało województwo pilskie.
Tak, tak.
Czy pan jako szef powiatu pilskiego nie widziałby możliwości dofinansowania tej działalności?
Nie było zwrócenia się, nie było też reakcji. Gdyby pani umiała w tych ludziach wywołać chęć odwrócenia biegu w rzece, to jestem gotowy nawet pożyczyć wiosła i wiosłować tym statkiem przeciwko temu zamknięciu procesu.
Ja powiem tak, na ostatniej kampanii, gdzie byli nasi włodarze, powiedziałam wyraźnie, że hospicjum wkrótce się rozwiąże, bo nie mamy znikąd pomocy. Czy ja muszę wszędzie sama osobiście pukać 13 lat pracy? Czy nas naprawdę nikt nie zauważał? A cóż by się stało, gdyby na przykład pan starosta czy pan Kosmatka zadzwonił do mnie? Przecież hospicjum podjęło uchwały 27 kwietnia 2007 roku. Ile czasu? Już jest przekazany budynek na fundację. Jak to teraz zrobić? Sprzęt już jest sprzedawany. Już jest nawet część oddanego. Jak to zawrócić?